Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście Rób WordPressa. Jeśli korzystasz z WordPressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witaj w 55. odcinku podcastu Rób WordPressa. W dzisiejszym odcinku gościem będzie Tomek Kołkiewicz, którego znacie już z wcześniejszych odcinków mojego podcastu. Dzisiaj porozmawiamy z Tomkiem o tworzeniu treści w taki sposób, aby była ona stworzona jak najlepiej pod kątem SEO i to oczywiście wszystko w kontekście WordPressa. Przy optymalizacji strony pod SEO przyda Ci się na pewno szybki hosting. Taki hosting znajdziesz w ofercie partnera mojego podcastu, czyli firmy CyberFolks. Zajrzyj na cyberfolks.pl i tam znajdziesz kompleksową ofertę hostingu i domen. A teraz zapraszam Cię do rozmowy z Tomkiem. Cześć Tomek, witaj po raz trzeci w moim podcaście. Dla tych osób, które nie słuchały dwóch poprzednich odcinków z Twoim udziałem, proszę przedstaw się i powiedz w kilku słowach, czym się zajmujesz i co łączy Cię z WordPressem.
Cześć, nazywam się Tomek Kołkiewicz, zajmuję się na co dzień SEO, prowadzę agencję SEO for Net w Krakowie, no i jak sama nazwa wskazuje, zajmujemy się SEO, czyli pozycjonowaniem stron internetowych, optymalizujemy je, przeprowadzamy audyty, jak również tworzymy strony internetowe od podstaw, a ponieważ tworzymy je w WordPressie, to jest właśnie element, który nas z tym WordPressem łączy. Poza tym organizujemy również w Krakowie WordUpy i jeszcze mógłbym dodać, że czasem pojawiam się na WordCampach z prelekcjami na temat SEO w WordPressie.
Okej, dzięki wielkie. Myślę, że wszyscy już się zorientowali, czym się zajmujesz i co Cię łączy z WordPressem, a dzisiaj porozmawiamy sobie o treściach. W poprzednich odcinkach rozmawialiśmy w pierwszym odcinku tak ogólnie o SEO i o WordPressie. W drugim odcinku, w którym gościem był Tomek, rozmawialiśmy o tagach i własnych taksonomiach i o tym, jak te treści sobie dzielić za pomocą tych taksonomii, a dzisiaj skupimy się na tematach związanych z treściami na naszej stronie i tym, jaką rolę one odgrywają w ogóle w procesie pozycjonowania, więc myślę, że to będzie dobry początek, jeśli byś powiedział trochę na temat tego w ogóle, jak ta treść wpływa na to, jak ta nasza strona jest pozycjonowana.
Treść w procesie pozycjonowania w zasadzie odgrywa rolę zasadniczą, ponieważ na podstawie tego, co roboty wyszukiwarek znajdą na naszej stronie, to takie wyniki zwrócą w wyszukiwarce, czyli zwrócą wyniki w oparciu o dane słowa kluczowe, powiązane tematy i tak dalej. Więc powinniśmy zadbać o to, żeby treść na stronie była bogata w słowa kluczowe i generalnie, żeby tej treści było jak najwięcej.
Okej, a w sytuacji, w której na przykład mam bardzo mało treści bądź nie mam na przykład treści powiązanych z jakąś wybraną frazą, czy jest możliwe w ogóle wypozycjonowanie strony i sprawienie, aby ona pojawiała się na jakieś frazy potencjalnie niezwiązane na przykład z treściami, które są na mojej stronie?
Tak, jest to możliwe. Pozycjonuje się wtedy za pomocą samych linków. I w linkach umieszcza się właśnie te słowa kluczowe, na które chcielibyśmy, żeby strona rankowała, pojawiała się w wynikach wyszukiwania. I nawet istnieje takie zjawisko, które polega na tym, że branża SEO, członkowie branży SEO pozycjonują czasem dla zabawy jakieś strony znanych osób, zwykle są to politycy, pod jakieś niechlubne słowa kluczowe, które oczywiście nie występują na tej stronie. Zjawisko nazywa się Google Bomb i polega na tym, że dana strona jest po prostu bombardowana linkami z przyczepionymi do nich słowami kluczowymi, takimi, na jakie chcielibyśmy, żeby strona się wyświetlała. Także czasem się zdarza, że na słowo kretyn się pojawi jakiś polityk albo kłamca i tak dalej. Były tego typu sytuacje. Czasem Google stara się reagować i wyłączać rankowanie danej strony na takie słowo kluczowe. Czasem również algorytm reaguje zupełnie niewłaściwie i w przypadku, kiedy dana witryna jest bombardowana danym słowem kluczowym, to dostaje filtr albo jakąś inną karę. Mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy kilka lat temu strona z taką fajną akcją promującą poprawną polszczyznę pod hasłem Bykom Stop, czyli przeciwko popełnianiu błędów w internecie. Strona została po prostu zbanowana, bo za dużo linków do niej szło. Nie pamiętam, czy to był rzeczywiście ban, czy jakaś inna kara ręczna, ale nie można było tej strony znaleźć na hasło Bykom Stop, czyli algorytm zareagował nieprawidłowo.
Okej, okay, a czy jeśli na przykład coś takiego by się zdarzyło nam, czyli ktoś by zrobił sobie taką zabawę wymierzoną w stronę, którą zarządzamy, czy mamy tutaj jakieś możliwości jakby wyjścia z tego problemu? No bo nie mamy dostępu do tych linków, które gdzieś tam były umieszczane, tak, z tym tekstem, z tymi słowami kluczowymi, czy możemy tutaj się w jakikolwiek sposób zwrócić do Google jako właściciele strony i jakby odwrócić trochę to działanie?
Jeśli mamy do czynienia z karą ręczną, które się nie zdarzały już od jakichś 2-3 lat, to możemy zareagować. Możemy się zrzec na przykład linków, które widzimy, że są niewłaściwe i ewidentnie nam szkodzą. Używa się do tego narzędzia od Google, które się nazywa Disavow Tools. I tam umieszcza się po prostu adresy stron bądź domeny, odnośnie których nie chcielibyśmy, żeby one wpływały na ranking naszej strony.
Okej, okay, no to jeśli już wiemy, że ta treść jest bardzo kluczowa, jakby też dla takiego pozycjonowania, można powiedzieć, organicznego, naturalnego, to jakbyś powiedział trochę na temat tworzenia takiej treści wokół jakiegoś tematu, na przykład tak jak ja gdzieś tam obracam się w temacie WordPressa, powiedzmy, publikuję w temacie WordPressa, czy to podcasty, czy jakieś inne rzeczy. Jak tutaj podejść do tworzenia tych treści, jeśli na przykład, no załóżmy, chcemy publikować o WordPressie.
Generalnie, jeśli chcemy publikować na jakiś temat i chcemy być widoczni w danej tematyce, musimy zbudować tak zwane topical authority. Polega to na tworzeniu treści dotyczącej danej tematyki wokół danego tematu. Czyli na początek warto sobie zebrać różnego rodzaju zagadnienia, które są związane z tą tematyką. Te zagadnienia mogą być wyszukiwane przez użytkowników, ale też nie muszą. Generalnie jakbym miał przedstawić na czym taką analogię do budowania topical authority, no to przychodzi mi na myśl taka sytuacja, że jesteśmy gdzieś na imprezie, gdzie są zupełnie obcy ludzie, których wcześniej nie znaliśmy i musimy sobie wyrobić zdanie na temat tego, kim oni są, czym się zajmują. I tak, jeśli żaden z nich nie będzie opowiadał o tym, czym się zajmuje na co dzień, no to nie będziemy mieć zielonego pojęcia o tym, co dany człowiek robi. Jeśli jakaś osoba powie, że na przykład jest kucharzem i gotuje w restauracji, a druga osoba powie nam to samo, dajmy na to, ale przez godzinę będzie opowiadała o różnych przepisach, no to wyrobimy sobie takie zdanie, że ta druga osoba wie więcej na ten temat, bo o tym mówi po prostu. I podobny sposób działają algorytmy wyszukiwarek, czyli analizują treść na stronie. Jeśli tej treści jest więcej, prawda, jest dany obszar bardziej wyeksploatowany tematycznie, no to dana strona będzie lepiej rankować generalnie w obrębie danego tematu. Oczywiście to jest pewne uproszczenie, bo dochodzą jeszcze linki. Ważne jest to, z jakich stron one idą, ile ich ile ich jest, jaką aktywność w ogóle strona prowadzi w internecie, ale tak jak powiedziałem, w dużym uproszczeniu, im więcej treści na dany temat, to na tej podstawie jesteśmy w stanie zbudować lepsze topical authority i mieć szansę na pojawianie się wyżej.
Okej, okay, tutaj jeszcze przed naszym nagraniem, pamiętam, rozmawialiśmy o czymś takim, co się nazywa content silo i tam ogólnie powiedziałeś mi, na czym to polega i podziel się teraz z moimi słuchaczami i uchyl gdzieś tam rąbka tajemnicy, na czym ta strategia polega i jak ją możemy wykorzystać w praktyce.
Content silo jest taką strategią porządkującą nam treść w serwisie. Polega to na tym, że możemy sobie wyobrazić taką piramidę tematów. Na samej górze będą tematy ogólne, takie można powiedzieć definicyjne. Poniżej znajdą się tematy już poruszające bardziej dokładnie daną kwestię, związaną z tym głównym tematem, natomiast najniżej będą już takie bardzo, bardzo precyzyjne, bardzo szczegółowe zagadnienia związane albo z tym tematem przewodnim, albo z zagadnieniami właśnie związanymi z tym tematem przewodnim. Chodzi o to, żeby strona dawała informacje na każdym poziomie szczegółowości, i odpowiadała na wszelkie pytania, z jakimi może przyjść użytkownik na daną stronę. Więc przykładowo, no nie wiem, teraz takim popularnym tematem jest COVID na przykład, więc oczywiście gdybyśmy mieli tworzyć treści związane z koronawirusem, no to trzeba by było zacząć od wyjaśnienia, co to są koronawirusy. To jest takie, można powiedzieć, najogólniejsze. No i przedstawić zagadnienie COVID-19. Następnie należałoby wejść niżej w obszary, jak można się zarazić, jak można zapobiegać, jaka w ogóle jest zaraźliwość, kto na to choruje i w ten sposób można całą tematykę związaną z koronawirusem sobie przelecieć i stworzyć treści na dany temat. Content silo to nie tylko w zasadzie tworzenie tych treści, ale również przedstawianie ich w odpowiedni sposób w serwisie. Aby algorytm wyszukiwarki zorientował się, że te treści są odpowiednio powiązane, musimy wykorzystywać do tego strukturę linków, jak również strukturę adresu. I struktura linków jest czymś najważniejszym, jest to najważniejsza struktura, którą musimy tutaj zbudować. Struktura adresów jest pomocna, natomiast nie jest tak istotna, bo w zasadzie w wielu serwisach, o czym za chwilkę będę mówił, taką strukturę adresów jest bardzo ciężko uzyskać. Chodzi o to, żeby struktura adresu odzwierciedlała ważność danego zagadnienia. Na przykład moglibyśmy mieć w przypadku tego koronawirusa, moglibyśmy mieć serwis jakiś dotyczący zdrowia, gdzie pierwszy slug, czy pierwszy element adresu po domenie mógłby brzmieć koronawirus. I pod tym adresem koronawirus byłaby definicja koronawirusa i zachęta do zapoznania się z kolejnymi, bardziej szczegółowymi zagadnieniami. I teraz kolejny element w adresie URL brzmiałby na przykład jak zapobiegać, czyli mielibyśmy koronawirus / jak zapobiegać. Moglibyśmy też, nie wiem czy jak zapobiegać, można by było rozbić na jakieś bardziej szczegółowe wpisy, natomiast no, możemy sobie założyć, że można i każdy bardziej szczegółowy o zapobieganiu znalazłby się na kolejnym miejscu jako slug URL-a. A o co chodzi ze strukturą linków? W strukturze linków chodzi o to, żeby poszczególne wpisy linkowały nam do tego tematu przewodniego. Więc skoro piszemy o tym, jak zapobiegać koronawirusom, no to koniecznie powinniśmy tam podlinkować zagadnienie nadrzędne, czyli koronawirus. Podobnie, jeśli chcemy wejść w tematy bardziej szczegółowe, powinniśmy z tego miejsca, z samego artykułu linkować właśnie do tych tematów bardziej zagnieżdżonych. Tutaj nie powinniśmy się ograniczać tylko i wyłącznie do automatycznej nawigacji, jaka nam się stworzy w naszym serwisie. Jeśli dodamy kolejny artykuł, to pojawi nam się on gdzieś na liście artykułów, prawda, jako ostatnio napisane. Musimy świadomie dążyć do tego, żeby te linki w treści występowały, ponieważ za ich pomocą właśnie algorytm jest w stanie odpowiednio, że tak powiem, zwizualizować sobie ten nasz content jako sieć wzajemnie powiązanych artykułów.
A jak to przenieść, można powiedzieć, na takie WordPressowe struktury, czyli kiedy, powiedzmy, powinniśmy zastosować page, kiedy powinniśmy zastosować na przykład jakieś archiwum taksonomii, kiedy powinniśmy zastosować taki widok pojedynczego wpisu?
No to wszystko zależy tak naprawdę. Tak jak mówiłem wcześniej, w poprzednim podcaście o taksonomiach, to wszystko zależy od tego, jak mamy zbudowaną stronę. Ale bazując na przykład na takich najbardziej popularnych stronach firmowych, którymi się na co dzień zajmujemy, to mamy do czynienia ze strukturą stron statycznych, gdzie ofertę ładujemy sobie jako strony statyczne oraz mamy jakiegoś tam bloga, jakąś bazę wiedzy, gdzie pojawiają się artykuły właśnie na dany temat. I tutaj już mogę zaznaczyć, że to może powodować pewne komplikacje. I podam przykład takiej strony naszej klientki. Jest to gabinet stomatologiczny, gdzie prowadzimy bloga i okazało się, że kategoria na tym blogu zaczęła nam się kanibalizować z ofertą. Oferta zawierała stronę implantologia i również wpisy, dużo wpisów dotyczyło właśnie implantologii i miały kategorię dosyć zbliżoną do słowa implantologia. No i okazało się, że dodając kolejne artykuły, doprowadziliśmy do tego, że to kategoria związana z implantologią zaczęła się pojawiać właśnie wyżej niż ta strona ofertowa. No i oczywiście temu trzeba zaradzić, bo oczywiście blog ma wspomagać naszą stronę firmową, ofertową, a nie z nią rywalizować. Więc tutaj pomysł był taki, sprawdziliśmy to na przykładzie innego klienta z kolei, gdzie już przeprowadziliśmy przebudowę serwisu. Jest pomysł był dość taki rewolucyjny i pewnie ciężko, jakby to powiedzieć, ciężko go przeskoczyć mentalnie, że coś takiego można zrobić. Chodzi o to, że myśmy postawili te strony docelowe, ofertowe, jako nazwy kategorii. To spowodowało, że po odpowiednim oczywiście załadowaniu treści do widoku kategorii, na samym dole pojawiają nam się wpisy powiązane z tą ofertą, czyli z kategorią, bo oferta stała się kategorią. Oczywiście trzeba to zrobić w sposób bardzo umiejętny, żeby nie zaburzyć user experience tego, user experience po stronie administratora czy redaktora serwisu, żeby wiedział, gdzie może sobie zmienić zawartość tej oferty. Można w zasadzie to zrobić na dwa sposoby. Albo za pomocą pluginów do pól specjalnych, do custom fieldów, dodajemy sobie odpowiednie pola w widoku edycji kategorii, żeby tam móc szczegóły oferty przedstawić, albo też robimy coś takiego, że strony ofertowe są edytowane jako wpisy, jako strony statyczne, natomiast strony statyczne są inkludowane do tych widoków kategorii i nigdzie indziej nie wyświetlane, więc można to w taki sposób obejść. No, jesteśmy na etapie obserwowania, jakie to da wyniki, natomiast no, założenie jest takie, że w naturalny sposób pozbędziemy się kanibalizacji, no bo nie da się skanibalizować w taki sposób strony, gdzie wszystko jest zagregowane w jednym miejscu, czyli wpisy i dana oferta się pojawia w tym samym miejscu.
Czyli to jest po prostu widok archiwum danej kategorii, tak?
Tak, to jest widok archiwum, natomiast na górze w tym widoku znajdują się treści związane z ofertą, wprowadzające do danej oferty.
Okej, okay. I tak jak wspominałeś, żeby też linkować jakby z tych tematów bardziej zagłębionych do tych bardziej ogólnych, czyli rozumiem, że też linkujecie w tym momencie w pojedynczych wpisach na blogu, linkujecie do widoku tej pojedynczej kategorii, tak?
Tak, dokładnie. Tak to działa. No tutaj jeszcze trzeba rozważyć jeszcze jedną kwestię, która nam się pojawi, bo taka struktura będzie dobra w sytuacji, kiedy to zagnieżdżenie nie jest duże, bo będziemy mieć na górze kategorie, a pod spodem wpisy. Natomiast jeśli ta struktura miałaby być bardziej rozbudowana i nie składająca się z dwóch poziomów, tylko na przykład z trzech, no to musimy pamiętać, że będzie konieczność dodania tam podkategorii, która będzie nam agregować właśnie te wpisy. Alternatywnym rozwiązaniem dla takiej architektury opartej o kategorie będzie posługiwanie się stronami statycznymi, bo w stronach statycznych możemy sobie tę hierarchię w dowolny sposób tworzyć. Tak naprawdę.
No tak, no bo tutaj już WordPress jakby sam w sobie daje nam możliwość budowania sobie takich wielopoziomowych zagnieżdżeń i też oczywiście w strukturach adresów jest to od razu odzwierciedlone. A jeśli chodzi jeszcze o to linkowanie, tutaj powiedziałeś o tym, że mogą być to jakieś tam automatycznie generowane linki, mogą być to linki w treściach. I czym tutaj się kierować przy budowaniu takich linków? To znaczy, no oczywiście pewnie te słowa kluczowe, tak i tak dalej, ale na przykład czy takie linkowanie automatyczne na zasadzie jakichś tam podobnych wpisów, które byłyby dobierane załóżmy przez jakąś wtyczkę, jeśli na przykład tego kontentu byłoby na tyle dużo, że takie ręczne dobieranie tych wpisów mogłoby być problematyczne, to czy można to zrobić automatycznie, czy jednak byś rekomendował to linkować jakoś tak ręcznie i dobierać ręcznie te treści, które będą linkowane między sobą?
Ja bym rekomendował, żeby w miejscu, gdzie pojawiają się inne artykuły, inne wpisy na ten temat, żeby pojawiały się wpisy z tego samego poziomu bądź jakieś zagnieżdżone, znaczy poziom niżej przykładowo. Wszystko zależy od tego, ile już zebraliśmy materiału na dany temat. Jeśli na tym poziomie mamy wystarczająco dużo materiału, no to jak najbardziej użytkownika może zainteresować to, co jest na tym samym poziomie. Nie musimy tutaj używać żadnych wtyczek, tak naprawdę, które będą na siłę szukać jakichś podobieństw między tymi artykułami. Bo jeśli ktoś będzie zainteresowany tym, jak leczyć, dajmy na to, koronawirusa, no to może być też zainteresowany, jak zapobiegać i skąd się bierze, dajmy na to. Prawda? I to będzie na tym samym poziomie ogólności, co artykuł, z którym się właśnie zapoznał, więc przedstawienie innych z tego samego poziomu w sposób automatyczny będzie wystarczającym takim sposobem na podlinkowanie. No, ale jeśli mówimy o podlinkowaniu ręcznym, no to jest to bardzo, bardzo ważne zagadnienie. Od razu wspomnę o tym, że swojego czasu Google zalecało, żeby umieszczać słowa kluczowe w linkach, Później nagle tego zakazało, kiedy okazało się, że branża SEO dość umiejętnie potrafi manipulować wynikami wyszukiwania. I oprócz tego, że zakazało, to zaczęło karać za to jak branża SEO sobie poczynała. W zasadzie teraz jest taka sytuacja, że dokładną frazę w linkach można dawać, ale tylko jeśli nie przekroczymy pewnego wrażliwego poziomu. Czyli jeśli takich linków z dokładnym dopasowaniem nie ma zbyt wiele. Jeśli będzie zbyt wiele, jeśli to będzie połowa linków, dajmy na to, albo większa część, no to już to wskazuje na linkowanie nienaturalne, ponieważ naturalne linkowanie opiera się na tym, że po prostu ktoś wkleja link do danej podstrony i nie trudzi się tym, żeby tam się znalazły jakieś słowa kluczowe. Więc jeśli takich linków byłoby za dużo, no to jest to ryzykowne. Natomiast jeśli chodzi o linkowanie wewnętrzne naszego własnego serwisu, no to tutaj można powiedzieć hulaj dusza, wszystko jest dozwolone, możemy sobie linkować na najbardziej dopasowane słowa kluczowe i Google tutaj nie ma nic przeciwko. Więc zalecenie jest takie, żeby nie dawać, jeśli chcemy podlinkować miejsce w naszym serwisie, to nie piszmy, że na ten temat pisałem tutaj i tutaj jest linkiem do tego miejsca, bo nie chcemy pozycjonować naszych treści na słowo tutaj, tylko zróbmy to inaczej. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, przeczytaj artykuł o koronawirusie, dajmy na to. I słowo koronawirusie niech będzie linkiem. I to będzie główny temat w tym content silosie.
Okej, tu oczywiście też należy pamiętać, że budowanie linków w taki sposób jest również takim poprawnym budowaniem pod kątem dostępności stron internetowych, więc tutaj załatwiamy sobie, można powiedzieć, dwa tematy jednocześnie.
Tak, zgadza się, dokładnie.
A jeśli na przykład robimy link na jakimś zdjęciu, na jakiejś grafice, to czy alt pełni w tym momencie rolę tego tekstu linku, czy jakoś inaczej wyszukiwarka do tego podchodzi?
Tak, generalnie alty zastępują teksty, więc natomiast tak z praktyki mogę powiedzieć, że w altach na więcej rzeczy się pozwala tak naprawdę, więc więcej słów kluczowych tam można upchnąć i nadal w miarę to naturalnie wygląda.
Okej, a jeśli już zejdziemy sobie do tego, można powiedzieć, ostatniego bądź prawie ostatniego poziomu i skupimy się na tworzeniu już takiego artykułu gdzieś tam na tym ostatnim poziomie zagnieżdżenia, no to czym się tam kierować? Czy tutaj długość ma jakieś znaczenie, czyli im dłuższy artykuł, im więcej tej treści tam będzie, tym lepiej, czy może niekoniecznie? O czym pamiętać już bezpośrednio, jeśli otworzymy sobie ekran dodaj nowy wpis, zaczynamy tworzyć taką treść, no to na co tu powinniśmy zwracać uwagę i co tutaj jest kluczowe przy tworzeniu takiej treści?
No kluczowe jest to, żeby artykuł był przyjazny dla użytkownika. Liczy się satysfakcja tak naprawdę użytkownika i tym powinniśmy się kierować. No, podam taki przykład. Ten podcast nagrywamy 2 października, za 2 dni jest niedziela. Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy 4 października to jest niedziela handlowa. I oczywiście są strony, które odpowiadają na takie pytanie. I teraz pod rozwagę pozostawiam, czy wchodząc znajdując w wynikach wyszukiwania taki artykuł i wchodząc w niego i czytając na początku, na czym polega prawodawstwo związane z handlowymi niedzielami, jak się to zmieniało na przestrzeni miesięcy, kiedy zostało wprowadzone i tak musimy scrollować sobie jeden, drugi, trzeci i dopiero na samym końcu artykułu znajdujemy informację, że 4 października jest albo nie jest niedzielą handlową. i czy użytkownik będzie zadowolony. No znalazł niby tę informację, ale ile czasu musiał spędzić, żeby przeskrolować to wszystko, co nie jest mu potrzebne. I ja generalnie odradzam przygotowywanie artykułów w taki sposób i mam nadzieję, że algorytm Google za jakiś czas również nauczy się umiejętnego oceniania tego, czy w danym artykule leje się wodę, czy nie. Artykuł powinien mieć dokładnie taką długość, żeby w sposób naturalny, swobodny wyczerpać dane zagadnienie. Więc jeśli chcemy pisać o koronawirusach, to nie musimy w tym nadrzędnym zagadnieniu przedstawić wszystkiego, co jest związane z koronawirusem i wyjdzie nam artykuł, nie wiem, na 20 tysięcy znaków i będzie w nim wszystko. Jeśli ktoś szuka informacji, co to jest koronawirus, to jemu wystarczy tak naprawdę definicja plus kilka dodatkowych faktów na ten temat. Jeśli będzie chciał przeczytać więcej, to sobie kliknie w linki. I pozycje strony na dane frazy biorą się nie z tego, jak długi jest artykuł, tylko jak dobrze obrobiony jest temat, czyli to topical authority. Czy dana strona, która pisze o koronawirusie, ma więcej informacji na ten temat, jest obudowana różną tematyką powiązaną z tym zagadnieniem, czy tylko przygotowała jeden artykuł o wszystkim, dajmy na to. Dlatego na wysokich pozycjach, jeśli chodzi właśnie o takie frazy, można powiedzieć medyczne, znajdują się serwisy, które daną tematykę bardzo mocno eksplorują.
Czyli tutaj powinniśmy patrzeć, można powiedzieć, w kontekście całego serwisu, a niekoniecznie pojedynczego artykułu, jakiejś tam pojedynczej jednostki treści, tak?
Tak, dokładnie, zgadza się. Ten artykuł powinien być elementem całości i to na podstawie tej całości algorytm Google będzie oceniał jakość tego dopasowania do szukanej frazy.
A jeśli załóżmy, no mamy jakiś taki temat, który faktycznie wymaga jakiejś dłuższej formy, to pytanie, jak też tutaj podejść do budowy struktury tego artykułu, czy robić na przykład tak, że podzielić sobie to na jakieś tam dwie podstrony, no bo w WordPressie możemy sobie podzielić pojedynczy wpis na przykład na dwie czy trzy podstrony, jak tutaj też zastosować nagłówki, jak wydzielić na przykład poszczególne sekcje artykułu, czy może lepiej na przykład zamiast jednego takiego dłuższego artykułu wyczerpującego temat próbować jednak podzielić to na jakieś mniejsze fragmenty i napisać dwa albo trzy artykuły.
To znaczy tak, jeśli to, co jest zawarte w danym artykule jest niepodzielne, prawda, nie da się tego rozdzielić na jakieś mniejsze tematycznie jednostki, chociaż jeśli używamy nagłówków takich śródtekstowych, no to może to oznaczać, że się da. Tylko pytanie, czy warto rzeczywiście dzielić w taki sposób. Więc do każdego artykułu należałoby postawić sobie takie pytanie. Czy można i czy warto? Natomiast czy warto długi artykuł niepodzielny dzielić na strony? No moim zdaniem niczemu to nie służy. Niepotrzebnie powoduje konieczność klikania, no i też rozmywa troszeczkę ten content na więcej stron. Wiadomo, że najważniejsza będzie strona główna. Te podstrony, myślę, że takie rozwiązanie nie tylko nie znajduje korzyści, jeśli chodzi o zwykły serwis, bo w przypadku serwisów takich informacyjnych, no to wiadomo, że oni sobie dzielą na kilka stron, żeby mieć więcej odsłon w serwisie, prawda? Czyli więcej reklam mogą wyemitować. Ale nie powinniśmy brać z takich serwisów przykładu, ponieważ no, serwisy, którymi się zajmujemy, są to serwisy firmowe, one nie emitują reklam, więc no, nie mamy takiej potrzeby, żeby uzyskać jak najwięcej odsłon. Natomiast może wystąpić taka sytuacja, że na przykład na pierwszej stronie piszemy o czymś, o jakimś zagadnieniu i na drugiej stronie tego artykułu piszemy o innym zagadnieniu, a nasza fraza łączy te dwa zagadnienia w jednym. I co? Ani pierwsza strona danego artykułu, ani druga strona tego artykułu nie będzie pasowała wtedy do tej frazy, którą próbujemy znaleźć. Więc to jest taki kontrargument, żeby nie stosować podziału na strony.
Czyli tak naprawdę wszystko zależy już od konkretnego przypadku, od konkretnej treści, którą chcemy się podzielić, tak?
To oczywiście.
Okej, okay, a jak tutaj na przykład podejść do innych rodzajów treści niż tekstowe, bo wiadomo, że Google najbardziej gdzieś tam lubi treść, lubi tekst, no bo pewnie najłatwiej mu to indeksować. A co w przypadku, gdy na przykład mamy treści wideo, czy choćby właśnie podcasty, bądź jakieś, nie wiem, slajdy, prezentacje, jak, w jaki sposób dzielić się takim kontentem, aby to miało jak najlepszy wpływ na SEO, na pozycję danych artykułów, jeśli na przykład chciałbym napisać, załóżmy, nie wiem, króciutki wpis na blogu i dodać tam, powiedzmy, jakieś wystąpienie z konferencji w formie osadzonego playera YouTube'owego. Czy tak zrobić, czy może to jakoś inaczej rozegrać i inaczej podejść do tego tematu?
Znaczy, takie rozwiązanie będzie jak najbardziej prawidłowe, bo ta treść pojawi się, będzie dostępna dla użytkowników, którzy odwiedzą twoją stronę, jak również będzie dostępna chociażby w YouTubie i Google bardzo chętnie pokazuje w wynikach wyszukiwania właśnie te inne kanały, którymi może urozmaicić te zwykłe wyniki tekstowe. W zasadzie to wyniki wyszukiwania z roku na rok coraz bardziej ewoluują i nie wiadomo, czym nas Google jeszcze zaskoczy. A może jakieś nowe kanały się jeszcze pojawią. No teraz są na przykład grafiki, pojawiają się filmy, pojawiają się wyniki direct answer, czyli takie gotowe odpowiedzi na zadane pytania. Pojawiają się mapki, jakieś recenzje, no i oczywiście reklamy.
No właśnie, jak tu już zahaczyłeś o ten temat tych odpowiedzi bezpośrednich, ostatnio się zastanawiałem, w jaki sposób Google na przykład wyciąga przepis z jakiegoś wpisu blogowego. Mówię tu o przepisie na ugotowanie jakiejś tam potrawy, tak? Gdy szukamy czegoś tam, to nie musimy wchodzić na daną stronę, tylko on nam wyciąga już jakby listę składników na przykład, czy tego typu rzeczy, czy kroki, jakie musimy zrobić do wykonania danego przepisu. Skąd to się bierze i czy mamy też jako właściciele stron, czy mamy jakieś możliwości wpływania na to, żeby Google akurat w przypadku naszej strony coś takiego gdzieś tam podpowiedział?
Tak, znaczy zacznę od tego, że Google całkiem nieźle sobie radzi z analizą tych treści, które dostarczamy, aczkolwiek to nas na pewno nie zwalnia ze staranności, którą powinniśmy się posługiwać, kodując te treści, czyli one powinny być semantyczne, więc najlepiej używać list wyliczeniowych tam, gdzie coś wyliczamy, prawda? Jeśli wyliczamy produkty, z których będziemy korzystać, no to oczywiście tutaj będzie lista nieuporządkowana, bo możemy w dowolnej kolejności te produkty sobie zgromadzić. Natomiast listą uporządkowaną będą kroki w przepisie, czyli co po kolei robimy w tym przepisie. Nie wiem, przyznam się, jak jest z mikroformatami dla przepisów, ale mikroformaty istnieją dla takich zagadnień jak najczęściej zadawane pytania, FAQ, i również jest taki format how to, czyli jak coś zrobić. Więc w ten sposób można dodać do naszego kodu dodatkowe informacje, których użytkownicy oczywiście nie widzą, bo to są takie meta informacje. Te mikroformaty są to specjalne oznaczenia, które wskazują, że coś jest pytaniem, coś jest odpowiedzią na to pytanie. I Google udostępnia bardzo fajną dokumentację również do tych zagadnień, do tych treści, z których potrafi wyciągnąć właśnie odpowiedzi w formie direct answer. I no, ciekawostka dla deweloperów, dla osób, które to wdrażają. Można to oznaczyć zarówno w HTML-u jako dodatek do danej treści, jak również można to przekazać jako osobny kod w formacie JSON. Czyli pojawi się to albo w headzie, albo gdzieś w innym miejscu i Google sobie to wszystko odczyta. Są oczywiście, Google udostępnia również testery dla mikroformatów, gdzie można podejrzeć sobie, czy te dane, które chcemy wyświetlić, wyświetlają się rzeczywiście prawidłowo, czy Google jest w stanie odczytać to zgodnie z naszą intencją.
Okej, czyli tutaj mamy dosyć jakby szerokie pole działania i też możemy szybko zweryfikować, czy zmiany, które wprowadziliśmy, będą w prawidłowy sposób zinterpretowane przez Google, więc to też dobra informacja dla deweloperów, dla twórców stron.
Tak, tutaj jeszcze dodam jedną rzecz, ponieważ na dane zapytanie w wyszukiwarce może się pojawić tylko jedna odpowiedź w formie direct answer, no to musimy, jeśli chcemy to testować, to najlepiej nie wybierać sobie tych zagadnień, na które już direct answer występuje, bo jeśli nasza odpowiedź się nie pojawi, to może po prostu Google uzna, że dana strona jest lepsza, żeby zaprezentować jej odpowiedź. Najlepiej wyszukać sobie takie zagadnienia, takie pytania, na które jeszcze te odpowiedzi direct answer nie występują i tam sobie testować.
Tutaj poruszyłeś też fajny temat związany z popularnością tematów, z konkurencją i tak dalej. I pytanie, w jaki sposób podejść też na przykład do tematów, treści, które będziemy chcieli tworzyć, no bo załóżmy, że piszemy w jakimś tam temacie i zastanawiamy się, o czym chcieliby poczytać nasi czytelnicy. Czy można tutaj się oprzeć na przykład o jakieś dane z wyników wyszukiwania, sprawdzić sobie, jak właśnie dana fraza czy dany temat, jak bardzo jest popularny, jak często ludzie poszukują informacji o wybranym zagadnieniu?
Tak, są specjalne narzędzia, które przyjdą nam z pomocą w tym zakresie. No, jednym z takich narzędzi, które pokaże nam najwięcej i to będą dane wprost od Google, jest Search Console. Czyli to jest podstawowe narzędzie w zasadzie w pracy SEO-owca, żeby do tego narzędzia zaglądać i sprawdzać, co tam się dzieje, co Google ma nam do powiedzenia. Jeśli chodzi o słowa kluczowe, no to możemy sobie podejrzeć, jakie słowa, nie tylko jakie słowa kluczowe spowodowały kliknięcia i w rezultacie wejście na naszą stronę, ale również możemy sobie podejrzeć te frazy, na które nasza strona się tylko wyświetliła, czyli nie zaowocowała kliknięciem. Więc możemy się zapoznać z dużą ilością propozycji na tematy, dajmy na to, zagadnienia, które użytkownicy wpisują. Nasza strona się pojawia na przykład na 20, 30 pozycji. Jeśli lepiej dany temat opracujemy, no to mamy szansę na podniesienie tych pozycji. A jeśli uda nam się prowadzić stronę na daną frazę na pierwszą stronę wyników wyszukiwania, no to już możemy spodziewać się realnych odwiedzin z takiej frazy. Kolejnym narzędziem, które mógłbym polecić, jest polskie narzędzie Senuto, które analizuje bodajże 6 milionów fraz w polskim internecie i monitoruje pozycje na te frazy, więc w swojej bazie ma informacje, jakie strony się wyświetlają, na jakie frazy. Więc jeśli byśmy się chcieli zainspirować tym, na co, o czym pisać, możemy podejrzeć sobie, na jakie frazy wyświetla się konkurencyjna witryna. Na jakie frazy, jak szybko zdobywa widoczność, czyli obecność w wynikach wyszukiwania na różnego rodzaju frazy. I w zasadzie to każdą polską witrynę można sobie w ten sposób podejrzeć. Niestety narzędzie jest płatne, natomiast no, SEO-wcy no, muszą ponosić takie wydatki, żeby mieć dostęp do tego typu danych. Kolejnym narzędziem, również płatnym, jest Ahrefs i tam jest taka zakładka Keywords Explorer. Możemy sobie tam wpisać jakąś frazę i zobaczyć, jak popularna jest ta fraza, i dostaniemy również propozycje fraz bardzo mocno powiązanych z danym zagadnieniem, z daną frazą. I przykładowo, wpisując w zakładce Keywords Explorer w Ahrefsie słowo WordPress, dostajemy informację, że najbardziej popularną frazą związaną z WordPressem według tego narzędzia jest fraza WordPress jak zacząć, i ona ma 1000 wyszukiwań w miesiącu. A drugą najpopularniejszą frazą jest jak zainstalować WordPress i jest wyszukiwana 600 razy. I mamy tutaj również jakieś tematy powiązane, na przykład WordPress instalacja, co to jest WordPress, WordPress blog, jak zrobić stronę w WordPress. I jest tego cała masa. Widzę, że na hasło WordPress Ahrefs zwraca 1632 powiązane słowa kluczowe. Więc naprawdę jest z czego wybierać. Możemy posłużyć się tutaj jakimś filtrem i wybrać tylko te, które są najczęściej wyszukiwane, czyli takie o największym potencjale. Innym narzędziem, Ahrefs, tak jak wspominałem, jest płatny, natomiast możemy skorzystać z bezpłatnego narzędzia, również bardzo fajnego, Answer the Public. Ono nie jest tak bardzo rozbudowane jak Ahrefs, natomiast zajmuje się wyłącznie znajdowaniem propozycji, sugestii do naszych fraz. I tutaj również wpisałem słowo WordPress i ta aplikacja, jak sama nazwa wskazuje, Answer the Public, zajmuje się analizą pytań, które zadają użytkownicy. Więc w przypadku języka polskiego, bo obsługuje bardzo wiele języków ta aplikacja, mamy takie słowa powiązane, na przykład gdzie, co, który, kiedy, dlaczego, którzy, czemu i tak dalej, i tak dalej. I przykładowo, ze słowem gdzie mamy powiązane takie frazy. WordPress, gdzie jest kosz, czyli ludzie szukają kosza w WordPressie. Gdzie WordPress zapisuje wpisy, gdzie WordPress przechowuje strony, gdzie WordPress przechowuje podstrony, gdzie przechowuje zdjęcia, gdzie zapisuje hasła i tak dalej. Więc to są te frazy, to są te pytania, które zadają użytkownicy i które czekają na to, żeby przygotować do nich odpowiedzi. Więc korzystając z tej wiedzy, którą wcześniej przekazałem na temat mikroformatów, możemy sprawić, że na jakieś tego typu pytania nasz serwis zacznie się pojawiać właśnie w tej sekcji Direct Answer. Wiąże się z tym tak naprawdę pewna przykra informacja. Wyniki Direct Answer nie są klikane, więc jeśli wasza strona pojawi się w wyniku Direct Answer, tak naprawdę stracicie ruch z tej frazy. Oczywiście no, zyskacie sławę w ten sposób, ponieważ pojawi się informacja, że to jest z waszej witryny, natomiast ruchu nie należy się spodziewać, więc tworząc odpowiedzi na takie potencjalne pytania, trzeba rozważyć, czy rzeczywiście chcemy, żeby nasza strona pojawiała się na daną frazę, na dane zapytanie w Direct Answer, czy też lepiej odpuścić.
Tomek, zastanawiam się tutaj jeszcze nad jedną rzeczą. No bo załóżmy, że tam skorzystamy sobie z tych narzędzi, no ktoś sobie posłucha tego odcinka podcastu, zrobi jakieś zmiany na swoich stronach i pytanie, po jakim czasie możemy się spodziewać jakichś efektów, bo no wiemy, że nie będzie to na takiej zasadzie, jak publikujemy wpis w WordPressie, że w momencie kliknięcia opublikuj, ten wpis się pojawia, działa, mamy to, widzimy efekty. Jak tutaj byś ocenił, ile czasu musi upłynąć, abyśmy realnie mogli zauważyć efekty swoich działań i żebyśmy mogli wyciągnąć wnioski, czy na przykład to, co robimy, przynosi jakieś skutki, jakieś pozytywne efekty, czy może niezbyt tam się ruszyły te pozycje, czy widoczność naszej strony. Jak to w praktyce wygląda i o jakich okresach możemy tutaj mówić?
Więc tak, jeśli chodzi o zaindeksowanie jakiejś nowej podstrony, nowej treści, to aktualnie odbywa się to bardzo szybko. Mając do dyspozycji narzędzie Search Console, możemy zaprosić robota na dowolną podstronę naszego serwisu i w ciągu kilku minut ta strona pojawi się w wynikach wyszukiwania. Natomiast, no, tak jak powiedziałeś, chodzi o to, żeby zauważyć pewien efekt skali, czyli żeby ta widoczność nam zaczęła wzrastać, żeby ruch zaczął wzrastać. Ruch jest oparty właśnie o widoczność, więc my widoczność nazywamy takim kluczowym wskaźnikiem efektywności. No i w sytuacji, kiedy rzeczywiście zaczynamy pracę nad jakimś serwisem i zaczynamy dostarczać tam duże ilości treści, no to ta widoczność zaczyna nam powolutku wzrastać. I te efekty jesteśmy w stanie obserwować na przestrzeni zwykle kilku tygodni, jaki to daje efekt. Zwłaszcza, że dane dotyczące widoczności, analiza widoczności odbywa się raz w tygodniu za pomocą Senuto. Są również analizy codzienne, ale one bazują na znacznie mniejszej bazie słów kluczowych. Więc rzeczywiste jakieś postępy możemy śledzić sobie co tydzień. Natomiast tak realnie możemy sobie analizować efekty naszych działań, obserwując na przykład kwartał. Jeśli przez ten kwartał pracowaliśmy nad nowymi treściami.
Czyli tutaj trzeba się uzbroić w cierpliwość i czekać, aż jakby te działania będą mogły przynieść te efekty i nie będzie to na pewno tak na już, na za chwilę, za 2-3 dni. Więc fajnie też, że o tym powiedziałeś, bo tutaj myślę, że ta świadomość tego, że jednak to jest bardziej maraton niż sprint, też jest ważna, jeśli podchodzimy już w ogóle do tematu optymalizacji tej naszej strony czy naszych treści pod kątem właśnie SEO. Tutaj jeszcze też nasuwa mi się takie jedno pytanie. W sytuacji, w której powiedzmy pojawimy się na tej pierwszej stronie wyników wyszukiwania na daną frazę, no to wiadomo, że jeszcze na tym etapie konkurujemy powiedzmy z tam 10 innymi witrynami. I jak tutaj zadziałać, co można tutaj zrobić, żeby użytkownik kliknął na przykład naszą stronę, która jest na 4. pozycji, a nie na przykład stronę konkurencji, która jest nawet tam na 5. czy 6. pozycji w wynikach wyszukiwania.
No to wszystko zależy od atrakcyjności tego, co użytkownik zobaczy w wynikach wyszukiwania, czyli od tego, jak będzie wyglądał nasz snippet z naszej strony. I teraz, co to jest snippet? Snippet to jest właśnie ten wynik wyszukiwania, który zawiera tytuł naszej strony oraz opis. Ten opis najczęściej bierze się z description, ale bierze się on wtedy, kiedy wyszukiwane słowa kluczowe pasują do tego elementu description, czyli znajdują się tam. Natomiast jeśli tam nie znajdują się słowa kluczowe, ale znajdują się w innym miejscu naszej witryny, no to Google wytnie sobie odpowiedni fragment tekstu i zaprezentuje w snippecie tam, gdzie umieściłby opis description. Snippety można również uatrakcyjniać dodatkowymi rzeczami, na przykład gwiazdkami. Gwiazdki biorą się z oceny artykułu bądź produktu. Zastanawiam się, co tam jeszcze może się znaleźć. Kiedyś pojawiały się zdjęcia autorów, ale Google zrezygnowało z tego. Mogą się pojawiać linki do do jakichś treści powiązanych z naszej witryny. Mogą się też pojawiać, jeśli mamy do czynienia z, na przykład ze snippetami produktów, mogą się pojawiać informacje o cenie chociażby, o dostępności danego produktu. Czyli to, co może być ważne dla potencjalnego użytkownika, Google stara się wyciągnąć, a wyciąga to za pomocą właśnie mikroformatów. Mikroformaty mają wpływ na to, jak wyglądają nasze snippety.
Okej, okay, tutaj jeszcze też przypomina mi się pytanie, które dostałem od jednego z uczestników mojego szkolenia. I tam padło takie pytanie, czy jeśli użyjemy w tytule jakichś tych ikonek emoji, czy one też będą się pojawiały w wynikach wyszukiwania?
Tak, one pojawiają się w wynikach wyszukiwania i często właściciele witryn właśnie stosują takie ikonki, żeby uatrakcyjnić swoje wyniki, swoje snippety, bardziej przykuć uwagę użytkownika, więc to jest rzeczywiście dobry pomysł z tymi ikonkami.
Czyli możemy tutaj jeszcze gdzieś tam dodatkowo wyróżnić się i przyciągnąć wzrok potencjalnego użytkownika, który wyszuka właśnie te frazy, tak?
Tak, jak najbardziej. No tylko trzeba oczywiście pamiętać, że w ten sposób, używając ikonek, tracimy miejsce, w których mogłyby się pojawić słowa kluczowe, więc coś za coś.
A jeśli chodzi o długość tych tytułów, jak to wygląda? Czy tutaj ta sama długość ma znaczenie? Czy mamy tutaj jakieś limity?
Limitem jest wyłącznie wyświetlana długość, więc nie liczymy znaków. Przykładowo literka I jest znacznie węższa niż literka M, więc więcej nam się zmieści literek I w danym tytule niż literek M. Na tej zasadzie to jest. Nie pamiętam, jak to jest określone, jeśli chodzi o długość. Trzeba by eksperymentować i sprawdzać, jak to się wyświetla. Natomiast chociażby plugin od Yoasta, plugin do SEO, wizualizuje nam wygląd naszego snippeta, korzystając z tytułu wpisu bądź strony statycznej.
No tak, tam mamy faktycznie możliwość zasymulowania sobie i podejrzenia tego na żywo. Więc myślę, że to też jest gdzieś tam dobre miejsce do tego, aby sobie to sprawdzić. Dzięki, Tomek, za podzielenie się bogatą wiedzą z zakresu właśnie budowania tych treści. Myślę, że z tymi dwoma poprzednimi odcinkami podcastu będzie to już całkiem sporo treści. To już myślę, że zahaczymy tutaj o przedział 3-4 godziny słuchania, jeśli ktoś by chciał posłuchać wszystkich odcinków. A z tego, co widziałem, te tematy związane z SEO cieszą się popularnością, więc cieszę się, że udało się nagrać kolejny odcinek. I na koniec może powiedz jeszcze, gdzie cię można znaleźć dla osób, które również po raz pierwszy słuchają odcinka z twoim udziałem.
Gdzie mnie można znaleźć? No jestem dosyć aktywny na Facebooku, więc tam mnie można szukać, można się do mnie odzywać, można wejść na naszą stronę internetową SEO4Net i tam w zakładce kontakt również się ujawniam wraz z numerem telefonu, gdyby ktoś chciał zadzwonić i pogadać. Więc myślę, że te dwie miejscówki wystarczą, gdyby ktoś rzeczywiście chciał mnie łapać.
Super, linki oczywiście zamieścimy w notatkach do tego podcastu. Tomek, jeszcze raz bardzo ci dziękuję za poświęcony czas i za to, że podzieliłeś się z nami wiadomościami na temat budowania treści. Dzięki wielkie za udział w podcaście.
Było mi bardzo miło. Dziękuję za zaproszenie.
Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć.
Cześć.